Wakacyjne popołudnie wnet, drodzy Państwo, trwa. My jesteśmy w Paście na 5. piętrze przy ulicy Zielnej, a przy telefonie jest już nasz kolejny gość, pan Artur Michalski, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Uśmiechnięty, zadowolony, tak jak u nas, pewnie temperatura wysoka, u nas w Warszawie 32 stopnie, pan w drodze do Rzeszowa też pewnie ma upał.
Tak, jest upał, ja się z takich temperatur bardzo nie cieszę, wolę troszeczkę chłodniejsze, ale cieszę się, że inni mają z tego uciechę, że mogą wypoczywać.
No i na początek taka informacja, panie prezesie, z ostatniej chwili. Ten upał może i też wpłynął na to, ale prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że w godzinach porannych doszło do awarii kolektora, który przesyła część ścieków z lewobrzeżnej strony stolicy do oczyszczalni ścieków Czajka. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Administracji w Warszawie podjął decyzję o kontrolowanym spuście nieczystości do Wisły. No i powstało pytanie, czy wszystko jest bezpieczne i czy ten upust ścieków jest poniżej wszelkich ujęć wody, no bo zaczęliśmy się tutaj w Warszawie wszyscy martwić, jak pan uważa?
No tak, to jest bardzo temat, bardzo niebezpieczny temat, ponieważ no jak wiemy, to już mamy rzekę Wisłę doprowadzoną do stanu znacznie lepszego niż to było wiele lat temu, gdzie ścieki w zasadzie bez oczyszczania wpływały do Wisły. Teraz jak gdyby wracamy do tamtych czasów. I środowisko jest na pewno na to nieprzygotowane na tą chwilę, ponieważ już zaczęło funkcjonować, ekosystemy zaczęły funkcjonować znacznie lepiej niż kiedyś, zaczęły odżywać już wcześniejsze gatunki, które kiedyś, jak Wisła była czyściutką rzeką i jeszcze, zresztą inne były też uwarunkowania, ale w każdym razie wracamy do tego czasu, niestety. Znaczyłoby to, że no należałoby teraz pytać o powody. Ja właśnie tych powodów dokładnie nie znam. To jest problem, bo nie potrafię się powiedzieć, kto zawinił, aczkolwiek na pewno odpowiedzialność spoczywa na przedsiębiorstwie, które tym zawiaduje.
Czyli w tym przypadku tak, przedsiębiorstwo wodociągów i administracji w Warszawie. Ale niepokojące jest to, co pan mówił. Jak to przed 2012 roku ścieki były bezpośrednio odprowadzane do Wisły? To...
Nie. Dawno temu, to już nie tak teraz. Proszę Państwa, dzięki zresztą środkom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki środkom wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, przypomnę, że Narodowy Fundusz funkcjonuje już 30 lat i 30 lat finansuje gospodarkę wodną, gospodarowanie wodne, ochronę wód. Dzięki temu mamy w tej chwili znacznie w ogóle nieporównywalnie lepszy stan wód w Polsce, nieporównywalnie lepszy stan ścieków, bo ścieki już są oczyszczone, już są doprowadzone do takiego stanu, że można bezpośrednio do rzeki je wprowadzać, do wód płynących, czy wprowadzać je w inny sposób, zależnie od tego, jak są uwarunkowania, czy mamy tam takie możliwości, bo też są oczyszczalnie inaczej skonstruowane, gdzie jest rozsączanie, to już takie przydomowe, ale też o takich nie mówimy, bo teraz mamy jedną z największych oczyszczalni ścieków w Europie. Oczyszczalnia Czajka jest jedną z najlepszych i najnowocześniejszych.
No właśnie, i tutaj zawiodło.
Coś tu zawiodło. Trudno mi powiedzieć to, ja akurat nie jestem w tej chwili przygotowany i jednocześnie mogę powiedzieć, że nasza instytucja na pewno się temu będzie przyglądać, dlatego że Narodowy Fundusz również uczestniczył w finansowaniu tego przedsięwzięcia, więc efekt ekologiczny, jaki my wymagamy, jaki musi być osiągnięty, w jakiś sposób został zachwiany przez to, że taka sytuacja ma miejsce.
A jeszcze dopytując się o tą, o której pan mówi, oczyszczalnia ścieków Czajka, mówi pan, że najnowocześniejsza, jedna z najnowocześniejszych w Europie. A czy jakby technologia cała, która w takiej oczyszczalni ścieków się znajduje, to jest nasza technologia, polska technologia, czy sami musimy się zapożyczać skądś?
Generalnie rzecz biorąc, nasze oczyszczalnie bazują na rozmaitych technologiach, można powiedzieć, różnych. I one są szeroko jakby rozpowszechnione, znane. Ta, która funkcjonuje w Warszawie, jest również nie jest jakimś wyjątkowo innowacyjnym przedsięwzięciem, takim, które można było powiedzieć, że jest eksperymentem. W sensie, że eksperymentowaliśmy i coś się nie udało. To tak bym tego nie ujął. bo to są technologie sprawdzone, coś tam zadziało się takiego i zresztą najgorsze jest to, że minister środowiska został poinformowany z wielkim opóźnieniem, że prezydent, ponieważ to wydarzenie miało miejsce dzisiaj bardzo rannych, zdaje się, 4 czy 5 godzina rano, natomiast służby dopiero poinformowały o tym fakcie ze znaczącym opóźnieniem. Przecież można było już, nie wiem, myśleć coś dużo, dużo wcześniej, bo każda godzina to jest wpływ nieoczyszczonych ścieków, wpływ, no można by powiedzieć, pewnych substancji, no można by powiedzieć niebezpiecznych dla środowiska przez kolejne godziny, tak? A tu jest ważny czas, więc po prostu trzeba to natychmiast no, zahamować i spowodować, żeby działało tak, jak należy.
I jeszcze w sprawie takich szczegółów, to już ostatnie pytanie na temat tej oczyszczalni ścieków. Rozumiem, że oczyszczalnie ścieków, takie jak Czajka, one są obligatoryjnie, obowiązkowo budowane przy rzekach, właśnie na wypadek takich sytuacji, tak? To wygląda?
To nie jest też do końca, tak? Niemniej każda oczyszczalnia ma swoją specyfikę, swoje możliwości przerobowe i też możliwości związane z tym, gdzie się znajduje, tak? Bo są również oczyszczalnie, gdzie są specjalnie budowane kanały przepustowe, które po prostu powodują odprowadzenie tych oczyszczonych ścieków do jakichś tam innych ścieków wodnych, czy też do innych sztucznych zbiorników. Czyli to nie jest powiedzmy tak, że musi być przy rzece, czy musi być przy jakimś innym, no, przy innej wodzie, nie wiem, płynącej, stojącej, obojętnej jakiej. W każdym razie jest to uwarunkowane tym, że każde oczyszczalnie ma swoją specyfikę i można ją zbudować po prostu projektując w odpowiedni sposób całą infrastrukturę.
Będziemy się na pewno tej sprawie przyglądać. Przed godziną 18 będziemy rozmawiać też z radnym tutaj stołecznego ratusza, a my, jak rozmawiamy już o ochronie środowiska, no to przecież przez ostatnie dni, ostatnie tygodnie z ust chyba wszystkich nie schodzi to, co dzieje się w lasach Amazonii. Od kilku tygodni ogień pustoszy te lasy. Europejska Agencja Kosmiczna opublikowała także najnowsze zdjęcia satelitarne. Ukazują one ogromną skalę tego pożaru. Co my wiemy dzisiaj na temat tego pożaru, na temat tej klęski, bo informacje z różnych stron są od siebie bardzo rozbieżne.
Tak, tu mamy miejsce z kolei z katastrofą teoretycznie mogącą się wydarzyć w sposób również naturalny, bo przecież niekontrolowane pożary też się zdarzały w przeszłości. Pewne tutaj publikatory donoszą, że znacznie większe były w minionych latach pożary, ale ten pożar jeszcze jest jakby niezakończony. On nie jest, nie można powiedzieć, że on nie jest największy, bo jeszcze po prostu trwa. To oznacza, że mamy do czynienia również z katastrofą ekologiczną i tak jak wszyscy słusznie mówią, no są pewne rejony zielonych płuc polskich, w których mamy, nie Polski, tylko świata akurat, polskich płuc mamy tutaj na swoim terenie również, że tak powiem, pod dostatkiem, ale też i też o nie, znaczy my akurat o nie znacząco dbamy, ale to za chwilkę jeszcze powiem, znaczy to u nas ta ochrona i ta ta sytuacja polega. Natomiast tu mamy do czynienia właśnie z czymś nadzwyczajnym, ponieważ jest to katastrofa, można powiedzieć, na skalę globalną. Niemniej też nie chciałbym też demonizować pewnych rzeczy. Oczywiście nie mówię też, że ta katastrofa jest mało istotna, czy średnio istotna, jest bardzo istotna. Niemniej katastrofy tego rodzaju zdarzają się na świecie, w przyrodzie, w czasach minionych, dawniejszych, wcześniejszych, po prostu to jest jakby naturalne środowisko, które no w pewien sposób jest podatne na różne czynniki. Tutaj mamy do czynienia z takimi czynnikami właśnie jak pożar, katastrofa wyjątkowa, pustosząca absolutnie i roślinność, zwierzęta, wpływająca niesłychanie na środowisko. No i teraz pytanie można oczywiście zadawać, czy dało się tego uniknąć, czy będzie to brzemienne w skutkach na tyle, że zmieni nasz klimat w jakiś sposób i tak dalej, i tak dalej. Szereg pytań można zadawać co do tego. Wydaje się, że tego typu sytuacje powinny zostać opanowane. my w Polsce, jeśli chodzi o, oczywiście skala jest nieporównywalna, jeśli chodzi o nasze ekosystemy, a mamy około 30% powierzchni kraju, ponad 30% powierzchni krajów pokrytych lasami. Proszę zauważyć, że u nas już w czasach tych powiedzmy nowożytnych, czy tam powiedzmy teraz ostatnich, no wiem, dziesięcioleciach, pożary się zdarzają rzadko, a jeśli się zdarzają, to są natychmiast stłumione, czy też udaje się je ugasić. A to jest za sprawą znakomicie funkcjonującego systemu, właśnie jak są nasze polskie lasy państwowe. Mamy znakomitą ochronę pożarową, która też oczywiście była finansowana ze środków i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i ze środków przede wszystkim własnych lasów państwowych. Są budowane są drogi, są budowane systemy bezpieczeństwa, one są na światowym najwyższym poziomie. Jest tak daleko posunięty monitoring, że każde powiedzmy pojawienie się jakiegoś dymu, czy jakiegoś właśnie zjawiska, które wydaje się, że może być niebezpieczne, natychmiast jest rozpoznane i natychmiast jest w naszych służbach leśnych przeciwpożarowych, bo lasy też mają swoje też systemy przeciwpożarowe, natychmiast jest monitorowane i natychmiast jest...
Ale pojawiła się taka informacja, że te pożary w lasach Amazonii na pograniczu Brazylii, Boliwii i Paragwaju rozciągają się na przestrzeni 105 kilometrów, ale że to mogło być też działanie celowe.
No więc właśnie, teraz jest pytanie o to, bo teraz wiele osób się oburza na to, jak to można było do tego doprowadzić, dlaczego jest tak słabo ten system właśnie, no powiedzmy, w porównaniu do naszego. Dlatego jest ten system tak słaby i pozwalający na to, żeby to nie udało się ugasić, albo nawet, że te pożary powstają, bo są sygnały, że to mogą być działania celowe, czyli no po prostu podpalenia, czy też jakieś inne działania, które powodują, żeby po prostu odlesić sobie ziemię na uprawy rolne. I to, tak jak tutaj pokazują też różne publikatory, media donoszą, że tak mogło być. Tak mogło być, a również donoszą, że sprawę bagatelizują władze Brazylii. Mi się wydaje, że to też nie jest tak do końca. Tutaj pewnie prawda jest po środku. Tam też nie jest, nie są ci ludzie, czy społeczeństwo tam na tyle zamożni, żeby można było tam takie systemy, no zresztą i to jest też nie ta skala, bo tam są po prostu przeogromne te tereny. Tak jak wiemy, to jest około 70% lesistości, jeśli chodzi o te niektóre obszary. Nie tak jak u nas 30%. Zresztą to nie jest też tak, powiedzmy, takie odniesienie. Niemniej wydawało się, że można było tych pożarów w jakiś sposób uniknąć poprzez większe kontrole, czy też nie wiem.
Ale...
Przez to, żeby nie było przyzwolenia takiego może na to, jak niektórzy pokazują, bo prezydent Brazylii, zdaje się, miał w swoich wyborczych, bo wygrał wybory nawet na kanwie pewnego hasła, które mówiło właśnie, że rozwinie bardziej jeszcze rolnictwo, mając na myśli, sugerując pewne właśnie otwarcie terenów lasów deszczowych czy dzikich terenów na rzecz rolnictwa, na rzecz rozwoju rolnictwa.
No właśnie, to trochę
też ludności.
To nabierałoby na pewno, czy nabiera zupełnie innego znaczenia w momencie, kiedy dowiadujemy się, że to właśnie prezydent Brazylii na zakończonym szczycie G7 we Francji odmówił przyjęcia pomocy, bo przedstawiciele 7 państw obiecali przeznaczyć 22 miliony dolarów na walkę z żywiołem, na walkę z tym pożarem. No a niestety prezydent Brazylii powiedział, że mu to niepotrzebne wcale.
Właśnie, tylko nie chciałbym tutaj wchodzić, żeby to było odczytane jako że jestem tutaj ze stron, bo to nie o to chodzi. Wydaje się, że to było w taki sposób powiedziane, że to było no, z takiego poziomu trochę, tak jakby był ktoś nad prezydentem Brazylii, czy też mu w jakiś sposób chciał nakazywać, rozkazywać, albo też krytykować go za pewne ruchy i tak dalej. Czyli to było tak troszeczkę, tak jak media donosiły, że to było po prostu w sposób taki, no nie można było powiedzieć niegrzeczny, no bo to chyba też nie o to chodziło. tam też może wynika właśnie ten niuans. Brazylia nie jest też krajem, na tyle to środków chyba posiada, żeby w jakiś sposób móc działać w kierunku takim, żeby być jednak tym krajem po prostu wyjątkowym pod tym kątem. Oczywiście, skoro są to zielone płuca świata, no to też jak gdyby się należy na rekompensata za to, że jest to utrzymywane, że jest to nie, że jest to na pewno, że oni służą jakby globalnemu środowisku, czyli również krajom innego, z innych nawet kontynentów, patrząc z tego punktu widzenia. Czyli być może tam społeczeństwo spodziewa się pewnej rekompensaty. Tak jak my owego czasu, przecież też na przykład zredukowaliśmy emisję CO2, no to też się domagamy rekompensaty od tych krajów, które tą emisję zwiększyły. Naszym kosztem de facto, bo rozliczamy się jako Unia Europejska, czy jako Europa, czy jako świat w ogóle w pewien sposób. Bilans, tak? Robimy bilans. No i tutaj też jest jakby takie odniesienie, że skoro my mamy chronić, skoro my mamy tutaj wydawać mnóstwo pieniędzy na te sprawy, na sprawy związane z utrzymaniem wysokiego standardu pożarowego, czy jakiegoś bezpieczeństwa ekologicznego Puszczy Amazońskiej, czy w ogóle tego całego terenu, to spodziewamy się tego, że świat tam jakoś jakoś to zrekompensuje, no bo przecież my działamy na rzecz świata, tak sobie mogą myśleć tamte społeczności, a przecież tam w wielu regionach jest dosyć spora bieda, więc to oczekiwanie jest jakby trochę uzasadnione.
No i tej sprawie także będziemy się, drodzy Państwo, przyglądać. Mówił pan Artur Michalski, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego.
My też życzymy wszystkiego dobrego i pięknej pogody. Jest 17:21, słuchają Państwo Popołudnia Wnet. Zanim połączymy się i będziemy rozmawiać z panem Marcinem Chorałą na temat tego, dlaczego Donald Tusk i Ewa Kopacz powinni stanąć przed Trybunałem Stanu, a także część ministrów finansów w rządach PO-PSL, to posłuchamy Led Zeppelin i Heartbreaker, a my za kilka chwil wracamy. Popołudnie Wnet. Zapraszamy.